Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Rewolucja w hipotekach. Od przyszłego roku wskaźnik WIRON ma zastąpić obecny WIBOR. Co to zmieni? Jak pomóc matkom wrócić na rynek pracy? Prawie 40% matek dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat jest nieaktywnych zawodowo, wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A poza tym europejscy ekonomiści wieszczą koniec bitcoina i innych kryptowalut, na ile to możliwe. I co zamiast tego, między innymi o tym postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska, a w studio dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Business. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od 2025 roku instytucje finansowe już będą musiały w starych umowach zastąpić WIBOR nowym wskaźnikiem WIRONem, a we wrześniu jeszcze o tym informowała Komisja Nadzoru Finansowego. Natomiast od najbliższego roku, 2023, banki będą mogły dobrowolnie wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Tymczasem dokładnie tydzień temu ING Bank Śląski poinformował, że nie będzie oferował kredytów hipotecznych opartych na WIBORze. Do połowy 2023 roku będzie oferował tylko kredyty o stałej stopie, a później wprowadzi do sprzedaży kredyty oparte właśnie na WIRONie. A WIRON, bardzo upraszczając, jak tłumaczy BusinessInsider.pl, wolniej będzie reagował na podwyżki stóp procentowych, ale też wolniej będzie odzwierciedlał ich spadek. Czy ten WIRON, jeśli wejdzie, jeśli banki zdecydują się stosować od nowego roku, czy panów zdaniem to rzeczywiście będzie oznaczało jakąś rewolucję w kredytach
hipotecznych? Żadnej rewolucji.
WIRON, Marek Lewandowski.
WIRON jest wskaźnikiem funkcjonującym. I zawsze jak spojrzymy na korelację pomiędzy stopą referencyjną a tymi wskaźnikami, to różnica jest niewielka, więc one są ze sobą dosyć mocno powiązane. WIRON jest rzeczywiście chyba sprawiedliwszym indeksem, dlatego że on bazuje na faktycznych transakcjach, na faktycznych operacjach. To tak dalej idąc w uproszczeniu, bo program jest krótki, on pokazuje realne koszty, na jakich banki czy firmy, duże firmy pożyczają sobie pieniądze na jeden dzień. A więc te overnighty takie znane, kto ma biznesowy, prowadzi biznes i ma konta biznesowe, to bardzo często z tych overnightów korzysta, żeby pieniądze jakiś tam procent zawsze przynosiły. I to jest tak, jak pani redaktor mówi. Dzięki temu nie prognozuje się jak w WIBORze, jakie będą stawki, tylko bierze się te, które były dotychczas i na tej podstawie określa się zmienną stopę procentową, bo to też jest ważne, musimy pamiętać, że ten wskaźnik stosowany jest do kredytów o zmiennej stopie procentowej, najpopularniejszej w Polsce i najpowszechniej stosowanej w umowach kredytowych. I to jest właśnie taki punkt odniesienia, jak będzie się zmieniała stopa procentowa. No najczęściej na 3 miesiące jest ustalana. I stąd właśnie, ponieważ bierzemy transakcje, te, które faktycznie mają miejsce, to one, ten wskaźnik rzeczywiście wolniej reaguje na wzrosty, ale też dłużej potem te spadki odnotowuje. Różnicy wielkiej tutaj nie ma. Najważniejsza różnica jest taka, że banki sobie pożyczają korzystniej między sobą i ten WIRON jest dla nas w tym kontekście korzystniejszy. Natomiast to nie są takie różnice, które by w jakikolwiek sposób miały spowodować jakąś rewolucję czy znaczący spadek kosztów kredytu. Zawsze ta stopa referencyjna będzie tym najważniejszym punktem odniesienia.
Absolutna zgoda, jeśli chodzi o wysokość. Ja myślę, że kluczowe znaczenie dla kredytobiorców może mieć właśnie ten spowolniona reakcja tego wskaźnika. Czyli kredytobiorcy przy tych kredytach kredytach wieloletnich przecież.
To dalej pod górkę będą mieli.
Nie będą zaskakiwani szybkimi zmianami. Natomiast tak, no, ponieważ wskaźnik jest wprowadzany przy wysokich stopach i zresztą tak bym też odczytywał decyzję jednego z banków, żeby oferować tylko kredyty na stałej stopie. Znaczy to odczytuję w ten sposób, że analitycy uznali, że już jesteśmy blisko szczytu tychże stóp i że teraz już będą spadać. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, więc kredytobiorcy faktycznie ten spadek będą odczuwali wolniej, ale nie szukałbym tutaj już wielkiego spisku czy wielkiego planu, bo rozmowa o tym, żeby WIBOR zastąpić innym wskaźnikiem toczą się naprawdę od wielu lat. Jest wprowadzany teraz. Ja myślę, że dobrze, aczkolwiek no, to nie będzie wielka rewolucja. Pomoże na pewno w chwilach kryzysu, rozchwianej gospodarki, szybkich zmian stóp procentowych, takich jak mieliśmy w tym roku, czy jak możemy się spodziewać też w przyszłym.
Banki między sobą nie są tak skłonne do windowania kosztów pożyczania sobie pieniędzy, bo to zawsze działa w dwie strony. I na tym my będziemy korzystać, bo właśnie do tego będziemy się odnosić.
A ja tylko dodam, że nie, już jak będzie WIRON i gdyby w trakcie tego WIRONa, korzystania z niego doszło znowuż do podnoszenia stóp procentowych, to tam nie będzie takiej sytuacji, tak jak niedawno, że Rada Polityki Pieniężnej za pierwszym razem, kiedy zdecydowała się nie podnieść stóp, nic z nimi nie robić, to WIBOR i tak wzrósł. A tutaj ten WIRON nie wzrośnie z tego powodu, także...
Dokładnie, WIBOR partycypował w przyszłości. Znaczy analitycy banków spodziewali się pewnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej.
Czyli prognozowali, czy
ona się sprawdziła, czy nie. Jakby to wpływało na wskaźnik, a tutaj faktycznie odnosimy się do realnych transakcji na rynku międzybankowym, więc to powinno zdecydowanie uspokoić rynek kredytów.
No właśnie, a też się tak zastanawiałam, bo może w ogóle sprawę związaną z kredytami należałoby uprościć. Dzisiaj przygotowując się do audycji gdzieś znalazłam informację o tym, że psują się kredyty hipoteczne zaciągane w złotówkach i przede wszystkim największe problemy ze spłatą, bo one się, te kredyty, spłaty tych kredytów trzymały się bardzo dobrze. Teraz się okazuje, że to zaczyna się psuć. Największe problemy mają single ze spłatą tych kredytów. No i a może by jednak należałoby sprawę kredytów jakoś kompleksowo potraktować, uprościć więcej tej stałej stopy procentowej, tak jak jest w wielu krajach za granicą. Przepadek nieruchomości na rzecz banku, jeśli kredytobiorca nie spłaca, ale też kredytobiorca zostaje w tym momencie kompletnie uwolniony od zaległości kredytowych.
Najprostszym kredytem jest kredyt o stałej stopie procentowej.
No właśnie.
Tylko nie każdego będzie na niego stać, bo on z zasady ma wyższe stawki w odniesieniu do zmiennej stopy procentowej. To nieraz jest spora różnica i przy obliczaniu zdolności kredytowej wielu, którzy otrzymali kredyt o zmiennej stopie, nie ma zdolności kredytowej. I to jest pierwsza blokada, która powoduje, że tak bardzo powszechne i najczęściej brane są kredyty o zmiennej stopie. Po drugie, to nie jest tak, że coś tu się popsuło. Jeżeli bierzemy przy zerowych stopach procentowych kredyt o zmiennej stopie procentowej, który jest niezwykle korzystny, no to przecież naiwnością jest sądzić, że przez 30 lat kredytu hipotecznego te stopy będą zawsze niskie. Tym bardziej, że były niskie już od kilkunastu lat wcześniej. I tu jest główny problem, dlatego raty niektórych skoczyły dwukrotnie.
Tak, a mówiąc jest... o tym, że się popsuły, tak, w sensie spłacalność.
Możliwości spłacania, tak. Tak samo było z kredytami walutowymi. Gdy braliśmy kredyty, jak frank miał 2 złote i dzisiaj ma pod 5 złotych, 4,70, no to przepraszam bardzo, no to ta ponad dwukrotny wzrost wartości tej waluty powoduje, że kredyt nagle stał się bardzo niekorzystny. Także nie mylmy tych dwóch pojęć. Nie psują się kredyty, tylko struktura tego kredytu jest taka, że przy takich zjawiskach, jak mamy dzisiaj, to się musiało tak skończyć po prostu.
No faktycznie ostatnią dekadę żyliśmy w w rzeczywistości bardzo niskich stóp i wielu kredytobiorców mogło być na to nieprzygotowanych pod względem własnego budżetu domowego, że te stopy mogą wzrosnąć. Natomiast no, nie trzeba szukać dużo dalej niż 15-20 lat temu, kiedy te stopy były na podobnym, czy nawet na wyższym poziomie niż obecnie. Natomiast no, wiadomo, no, przy podejmowaniu takich decyzji w ostatnich latach faktycznie pieniądz był tani. Prawdopodobnie w najbliższym czasie aż taki tani nie będzie. Natomiast wracając do tego, o czym pani wspomniała, czyli właśnie zwolnienie się z obowiązku spłaty kredytu poprzez podstawienie nieruchomości na poczet, której ten kredyt był zaciągnięty, czy na zabezpieczenie, której tak naprawdę też banki ustanawiają hipoteki, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i to jest rozwiązanie stosowane w wielu krajach na świecie. No to nie jest rozwiązanie wygodne dla banku na pewno, bo bank później zostaje z nieruchomością, którą musi po tak zwanych kosztach sprzedać. Natomiast dla cywilizacji samego rynku kredytowego, czy mieszkaniowego, czy takiego spokoju i bezpieczeństwa osób, które pewnie byłyby też bardziej skłonne do zaciągania tych kredytów, wiedząc, że mogą się z niego zwolnić.
Ale to ryzyko też jest wtedy rozłożone.
Warto sobie przypomnieć, skąd się to bierze. A bierze się to stąd, że u nas za kredyt odpowiada się całym swoim majątkiem i całymi swoimi dochodami, a nie jak w większości normalnych krajów, tylko na przedmiot kredytowania. Ale też miejmy wtedy świadomość. Banki będą te kredyty droższe, gdy bank będzie musiał się dzielić ryzykiem.
To niekoniecznie. Tu się niekoniecznie zgodzę, bo porównanie kosztów kredytu w różnych krajach na świecie pokazuje raczej, że niekoniecznie te regulacje mają na to wpływ, co na przykład położenie geograficzne. Znaczy kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają dużo droższe kredyty niż kraje nawet już nie tej starej zachodniej Europy, tylko w ogóle zachodniej Europy. Nawet z problemami gospodarczymi mają tańsze kredyty niż w Polsce.
Ale mówię o korelacji kredytów, gdzie zabezpieczeniem jest wyłącznie nieruchomość, a gdzie zabezpieczeniem jest cały majątek i dochody. I takie musielibyśmy porównywać, ale to co do geografii, absolutnie ma pan rację.
I to też ta geografia jest tutaj bardzo zastanawiająca, ciekawa i zastanawiam się, kiedy też dojdziemy do takiego momentu, w którym te kredyty będą, koszty tych kredytów będą na takich samych zasadach, jak właśnie w innych krajach.
Oj, bez interwencji państwa nic się nie wydarzy.
Nawet w strefie euro nie są. Nawet warunki kredytowania w strefie euro, która wydawałaby się jednym obszarem, to zresztą w ogóle jest temat na osobną dyskusję, to też pokazuje, że to jest dziwny mechanizm.
No właśnie. Zmieniamy teraz temat. Aż 38% matek dzieci w wieku od roczku do 3 lat jest nieaktywnych zawodowo. Wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tylko 62% matek dzieci w wieku 1-3 jest aktywnych, podczas gdy w przypadku ojców odsetek ten wynosi 98%. Jak pomóc matkom wrócić na rynek pracy?
Ale przepraszam bardzo, to ja bym się bardziej cieszył, gdyby ten wskaźnik był odwrotny. Gdyby więcej matek mogło z dziećmi być do 3 roku życia, wystarczy każdą książkę z rodzicielstwa, macierzyństwa wziąć. Nauka to już dokładnie udowodniła, że dziecko do 3 roku życia nie powinno się socjalizować, powinno być w domu, najlepiej z mamą. Oczywiście nie możemy sobie na to pozwolić. Większość z nas nie stać na taki luksus i posyła dzieci do żłobka już w bardzo młodym wieku, ale mówmy o złu koniecznym, a nie o jakimś pożądanym trendzie.
Ale jest dwoje rodziców. Myślę, że dziecko tak samo dobrze się rozwija.
Też
jak
nauka
taka
bardzo
jest
dokładnie to udowodniła, przebadała i udowodniła, że jednak matka jest dużo ważniejsza dla takiego maleńkiego dziecka niż...
Ja myślę, że...
Ojciec, który też jest potrzebny, oczywiście.
Ja myślę, że akurat w tym temacie kluczowe byłby możliwość wyboru. Ja się z panem zgadzam, że bardzo często tego wyboru po prostu nie ma. To nie jest tak, że rodzice, czy głównie matki, no bo faktycznie do tego to się najczęściej sprowadza, wybierają, że mogą wrócić do pracy, czy że chcą wrócić do pracy, tylko muszą wrócić do pracy. Natomiast jakby instrumenty powinny być dla obu grup, tak? Znaczy i dla tych z rodziców, którzy chcą poświęcić czas i zająć się wychowywaniem dziecka, powinni mieć taką możliwość, zapewnione bezpieczeństwo pracy i powrotu do tej pracy. I z drugiej strony Chcą się zajmować dzieckiem, to jak najbardziej, tak? Znaczy,
żeby mieli taką możliwość wyboru.
Możliwość wyboru, dokładnie.
Wprowadzono wiele narzędzi, które wydłużają macierzyństwo, dają możliwość dłuższego przebywania z dziećmi w domu.
I ojcom też.
To jest dokładnie. To jest tylko, że też pamiętajmy państwo, to nie jest tak, że kobieta jest do tego dziecka przywiązana i nie ma wyjścia. Najczęściej to są nasze wspólne decyzje, bo niestety, czy nam się to podoba, czy nie, przeważnie facet jednak więcej zarabia i decyzja o tym, kto się skupi na wychowaniu dziecka.
Ważna sprawa.
Możemy,
facet więcej zarabia,
już,
to prawda.
Już pani redaktor patrzy na to pejoratywnie, a to wcale też nie musi tak być. I najczęściej decyzja jest wspólna. Kto się zajmuje dzieckiem, najczęściej wynika z tego, jak możemy sobie zapewnić byt i funkcjonowanie rodziny. A to, że kobiety mniej zarabiają, bardzo rzadko możemy się porównać, dlatego że przeważnie mężczyźni i kobiety funkcjonują w zupełnie różnych obszarach gospodarki. I stąd wynika, nie widzę kobiet spawacze, a spawacz zarabia bardzo dobrze.
Są.
Tak, ale
jest
mówimy
to
o rodzynkach, a nie o czymś powszechnym, więc jeżeli facet jest spawaczem, który pracuje i zarabia 10-12 tysięcy złotych, a kobieta jest ekspedientką w markecie, zarabia 3,5-4 tysiące złotych, to decyzja jest oczywista, kto się skupi na wychowaniu dziecka, a kto będzie utrzymywał rodzinę. Tu nie ma żadnej kwestii mowy o dyskryminacji, tylko po prostu o decyzjach naszych małych gospodarstw domowych, które szukają rozwiązań najlepszych w tej sytuacji, w której są.
Ja mogę tylko powiedzieć, że z perspektywy takich inwestycji, oczywiście na rynku biurowym, tak? Czyli decyzja o tym, czy otworzyć siedzibę, czy oddział, zawsze jest poprzedzona rozeznaniem, rozpytaniem o dostępną ofertę w zakresie żłobków, szkół i różnego rodzaju infrastruktury, która pomaga w wychowywaniu dzieci, zakładaniu rodziny, jej utrzymywaniu na miejscu. Więc żadna inwestycja się nie wydarza, jeśli takiej infrastruktury nie ma. Więc kluczowe jest, żeby faktycznie ją zapewniać. No i to jest, myślę, to, o co powinniśmy apelować. A co do samego wyboru, to jak mówię, pozostawić to rodzicom. No jakby są różne modele życia społeczne, także wewnątrz rodzin. Myślę, że każdy powinien decydować według własnego rozsądku i mądrości.
Pamiętajmy przy tym, jak wielką wartością jest, żeby dziecko do trzeciego roku życia mogło być w domu z mamą, z tatą, z rodzicami, a nie posyłane do żłobka, nieraz już mające parę miesięcy, gdzie to jest absolutnie za szybko. Pamiętając oczywiście i współczując tym wszystkim, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego to wsparcie, ten cały mechanizm wokół macierzyństwa powinien tak funkcjonować, żeby właśnie stwarzać takie możliwości.
Tam z tego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika też, że rodzice bardzo chętnie połączyliby pracę z opieką nad dzieckiem, gdyby mieli możliwość na przykład skorzystania z etatów cząstkowych. U nas panuje, czy mamy cywilizację albo pełen etat, albo jakieś inne formy zatrudnienia, a na przykład gdyby to była tam, nie wiem, połowa etatu, 3/4 etatu i tak dalej, wówczas rodzice bardzo chętnie połączyliby, i tutaj jest też ten wybór uzależniony od możliwości, jakie daje rynek, czy
ale monter w kliście kadłubowym ma pracować 3 godziny i wrócić do domu, opiekować się dzieckiem, a żona ma iść do sklepu na kasę.
No dlaczego 3, może 6 godzin?
Nie, to jest po prostu nie w niektórych realiach jest to w ogóle niewykonalne, więc wracam do prawa wyboru, możliwości i decyzji, naszych decyzji, małżonków, którzy wiedzą, co jest dla nas najlepsze, dla naszej rodziny, dla naszego gospodarstwa domowego.
Ja mogę podać wobec przykładu montera, mogę podać przykład pracy biurowej. Tutaj akurat praca zdalna, która się upowszechniła w ostatnich 2 latach, jest bardzo popularna i doceniana właśnie przez osoby mające przede wszystkim małe dzieci. I to nie chodzi o to, żeby się nimi zajmować przez ten czas, kiedy się powinno świadczyć pracę, tylko żeby mieć właśnie tę możliwość dynamicznej reakcji, tak? Znaczy wyjść z dzieckiem, przygotować posiłek, zająć się przez chwilę, przygotować jakieś zajęcia, zaprowadzić do szkoły, wrócić ze szkoły, zaopiekować się chorym dzieckiem. Jakby każdy, kto wychowuje dzieci, zna te problemy i praca zdalna bardzo mocno to ułatwia.
Jednak pamiętajmy, dominująca część naszej gospodarki to jest przemysł. Ogromna część pracowników pracuje w przemyśle i to są zupełnie inne realia niż ludzi pracujących za biurkami. Szanując wszystkie specyfiki, nie wszędzie da się to zrobić.
Oczywiście, nie ma jednej recepty, to pełna zgoda.
A jeszcze patrząc z punktu widzenia takiego społecznego, też z tego raportu wynika, że część ojców skorzystałoby z przysługujących możliwości wzięcia urlopu tacierzyńskiego, ale tego nie robią, bo krzywo spojrzy szef na przykład.
Realia.
Na koniec, króciutko już, analitycy Europejskiego Banku Centralnego obwieszczają koniec kryptowalut, jednocześnie instytucja pracuje nad własnymi cyfrowymi pieniędzmi. Pytanie, czy cyfrowe euro, jeśli się pojawi, rzeczywiście odebrałoby rynek kryptowalutom i czy możemy obwieścić koniec kryptowalut?
Europejski Bank jest stroną w tym konflikcie. Kryptowaluty to są waluty, które funkcjonują zupełnie poza jakimkolwiek obiegiem bankowym, poza jakąkolwiek kontrolą, tak jak nazwa ich mówi, czyli kryptograficzne waluty, a więc powstające w wyniku bardzo skomplikowanych działań matematycznych. I teraz to się systemowi bankowemu nigdy nie podobało, bo to jest gigantyczna konkurencja. Czy jest kryzys? Pewnie tak, ale czy nie mamy kryzysów w tak zwanych normalnych finansach? Czy nie mamy zapaści, chociażby ten ostatni kryzys, czy ten, który teraz mamy, związany z COVID-em i z wojną, który na przykład objawia się w powszechnie występującej wysokiej inflacji. Więc nie bierzmy za dobrą monetę ani jednej strony, ani drugiej. Kryptowaluty myślę, że są, będą, na pewno nie znikną, będą poważną konkurencją, a czy będą stosowane, to zależy od tego, czy ktoś będzie honorować płatności tymi walutami, czy nie.
Otóż to.
I rzecz ostatnia, one dzisiaj bardziej są narzędziem inwestowania, czy służą do inwestycji, natomiast mniej do płacenia czy wydawania pieniędzy.
Ja trochę bardziej krytycznie patrzę jednak na ten rynek. Pani zadała pytanie, czy to koniec rynku kryptowalut. Ja bym zapytał, czy on się kiedykolwiek zaczął. Znaczy to, o czym pan wspomniał, że ani Bitcoin, ani żadna inna kryptowaluta do dzisiaj, pomimo zapowiedzi ich promotorów, nie służy jako waluta. Znaczy nie jest wymienialna na żadne inne dobro i nie służy niczemu innemu niż spekulacja. Więc w moim absolutnym przekonaniu nie będzie powrotu Bitcoina, ale to trzeba odróżnić od technologii blockchain, która jest bardzo interesująca, ona jest rozwijana. Jeśli tylko będzie miała za sobą instytucję, która daje jej jakąś wierzytelność, na przykład właśnie Europejski Bank Centralny. Ja się zgadzam, że to ze strony banków to jest oczywiście rynek konkurencyjny, ale on się nie przyjął. Albo rynek korporacyjny. Tak na przykład Facebook też pracuje nad swoją własną kryptowalutą. Więc takim projektom wróżę sukces, pozostałym raczej nie.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Business. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.